Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Dwudziestego 4 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Papieska audiencja dla rzymskich jałmużników oraz zaangażowanie dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej na rzecz Syrii to główne aktualności watykańskie, od których rozpoczniemy nasz program. Dokonamy też bilansu pierwszego roku działalności dziedzińca Pogan. Przedstawimy wielkopostną inicjatywę gościa niedzielnego, a na zakończenie etyczne pogadanki księdza Piotra Kiniewicza. Zapraszamy. Do rozpoczętego przedwczoraj Wielkiego Postu nawiązał papież na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie kręgu świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać zebrane w rzymskich kościołach ofiary na papieską działalność charytatywną. Zwane są one obolem świętego Piotra. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że obecny okres liturgiczny zachęca do refleksji nad miłosierdziem, które stanowi samo serce życia chrześcijańskiego.
Dziś, tak jak i dawniej, miłosierdzie szczególnie porusza ludzkie serca. Nowa ewangelizacja, zwłaszcza w takim kosmopolitycznym mieście jak Rzym, wymaga wielkiego otwarcia ducha i tego, by w sposób pełen mądrości być do dyspozycji wszystkich. W tym sensie ważna jest sieć działań opiekuńczych, jaką rozwijacie każdego dnia na rzecz potrzebujących. Wiemy, że autentyczność świadectwa, jakie dajemy Ewangelii, weryfikuje się również w oparciu o uwagę i konkretną troskę, jakie okazujemy bliźnim, zwłaszcza najsłabszym i spychanym na margines. Zwracanie uwagi na drugiego wiąże się z tym, by pragnąć dla niego dobra we wszystkich aspektach – fizycznym, moralnym i duchowym. Choć wydaje się, że współczesna kultura zagubiła poczucie dobra i zła, trzeba podkreślić z mocą, że dobro istnieje i zwycięża.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął króla Tonga, Jerzego Tupou V. Władca tego wyspiarskiego państwa na Pacyfiku, który sam jest Anglikaninem, od kilku dni przebywa z wizytą w Rzymie. Spotkał się tu już z wielkim mistrzem zakonu maltańskiego, Fra Matthew Festingiem.
Benedykt XVI z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o katastrofie kolejowej w Argentynie. Modli się za ofiary oraz ich bliskich. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym wysłanym w imieniu papieża przez kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone.
Do wypadku doszło w minioną środę na dworcu Once w Buenos Aires, gdzie jeden ze składów wjeżdżających na stację nie wyhamował i uderzył w zakończenie ślepego toru. Zginęło 50 osób, a ponad 700 odniosło obrażenia.
Stolica Apostolska została zaproszona do udziału w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 50 krajów świata, jakie odbywa się dzisiaj w Tunezji pod hasłem Przyjaciele Syrii. Inicjatorem spotkania był tunezyjski MSZ. Z ramienia Watykanu bierze w nim udział jako obserwator arcybiskup Michael Fitzgerald, nuncjusz w Egipcie i przy Lidze Państw Arabskich. Jak podał ksiądz Federico Lombardi, uczestnictwo Stolicy Apostolskiej w tej inicjatywie ma świadczyć o solidarności z całym syryjskim społeczeństwem oraz o trosce o pokój i stabilizację w całym regionie.
Watykański dyplomata przedstawił ponadto uczestnikom spotkania zasadnicze treści apelu w sprawie Syrii, jaki Benedykt XVI wystosował 12 lutego po modlitwie Anioł Pański. Była w nim mowa o potrzebie zaprzestania przemocy, wspierania dialogu i pojednania, w szczególności przez władze syryjskie. Benedykt XVI podkreślił też wówczas pilną potrzebę zaspokojenia słusznych aspiracji różnych nurtów społeczeństwa oraz oczekiwań wspólnoty międzynarodowej. Papież upomniał się również o prawa mniejszości, zwłaszcza chrześcijan. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla ofiar konfliktu.
Dziedziniec Pogan. Bilans po pierwszym roku działalności. Rok po otwarciu dziedziniec Pogan przynosi już owoce. Pokazaliśmy światu, że z wielu niewierzącymi łączy nas wola dociekań. Udało się nam również zmienić ton dyskusji, twierdzi kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. To właśnie jemu Benedykt XVI powierzył przed ponad rokiem ideę nowego dialogu z niewierzącymi, którzy w jakiś sposób są jednak zainteresowani religią. Od tego czasu odbył się już szereg spotkań, pierwsze w Paryżu, stolicy oświecenia. Potem na trasie nowego dialogu znalazły się postkomunistyczna Tirana, Asyż, miasto świętego Franciszka, Bukareszt, brama na wschód oraz Florencja, w której rozmawialiśmy o dialogu wiary i sztuki, przypomina kardynał Ravasi. Szef watykańskiej dykasterii zapewnia, że całą sprawą żywo interesuje się Ojciec Święty. Ilekroć się widzimy, prosi najpierw o relację z dziedzińcem, mówi kardynał Ravasi. Ujawnił on zarazem, że to z osobistej inicjatywy papieża niewierzących zaproszono na ubiegłoroczne spotkanie religii w Asyżu. Benedykt XVI poinformował nas o tym podczas narady w wąskim gronie czterech kardynałów, wspomina kardynał Ravasi. Najbardziej poruszyła mnie papieska motywacja, powody, dla których chciałby tym razem w tym pokojowym spotkaniu religii uczestniczyli też ateiści. Należy powrócić do modelu teologii patrystycznej, czyli uczyć się od ojców Kościoła umiejętności nawiązania dialogu z filozofią naszych czasów, miał powiedzieć Benedykt XVI. W związku z Asyżem pojawił się też problem nazewnictwa. Jak nazwać tę nową kategorię rozmówców? Ateiści? Niewierzący? Agnostycy? Żadne z tych pojęć nie było zadowalające. W końcu po konsultacjach z samymi zainteresowanymi postanowiono, że partnerzy Kościoła w tym nowym dialogu będą się nazywać po prostu humanistami, wspomina kardynał Ravasi. Dokonując bilansu rocznej działalności, zauważa on, że wielu partnerów dialogu zaangażowało się w debatę z wielką pasją. To normalne. Ten, kto zabiera głos w naszych spotkaniach, nie chciał jedynie przekazać nam jakąś informację, ale przekonać innych do swoich racji. W tym kontekście bezzasadny wydaje się zarzut stawiany niekiedy Kościołowi, że celem dziedzińca pogan jest nawracanie niewierzących. Przekonywanie, nawracanie nie jest czymś nagannym, podkreśla kardynał Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury przyznaje, że na razie z dziedzińca pogan zostały wyłączone dwie skrajne kategorie ateistów. Pierwsza skrajność to ateizm agresywny, populistyczny i sarkastyczny. Druga to ateizm przychylny religii, który traktuje ją jako istotny element życia społecznego i stara się ją wykorzystać w polityce. We Włoszech uosobieniem tego nurtu jest Giuliano Ferrara, określający się mianem pobożnego ateisty. Kardynał Ravasi zapewnia jednak, że owo początkowe ograniczenie zakresu dialogu ma charakter tymczasowy. Zaczęliśmy od centrum, od poziomu kultury, ale wcześniej czy później zajmiemy się również innymi nurtami, bo i one zasługują na zainteresowanie, zapewnia włoski purpurat.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Kolejny Wielki Post w naszym życiu i kolejny wielkopostny cykl w Gościu Niedzielnym. Czas na duszę. O tym cyklu ksiądz Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Dlaczego czas na duszę? Cały świat hołubi ciało.
No właśnie dlatego czas na duszę. Chcemy przypomnieć w naszym wielkopostnym cyklu uczynki miłosierdzia względem duszy. Uczynki miłosierdzia dlatego, że Wielki Post to czas nie tylko takiej pracy nad sobą, ale to także w tradycji chrześcijańskiej jałmużna, czyli zwrócenie uwagi na ludzi, którzy są w jakiejś niedoli. I na ogół koncentrujemy się na takiej niedoli materialnej, na jakiejś biedzie związanej właśnie z ubóstwem, czy z jakimiś brakami dotyczącymi ciała. Ale istnieje cała wielka sfera ludzkiej nędzy, niedoli duchowej. I o tym przypominają nam właśnie uczynki miłosierdzia względem duszy. Chcemy nawiązać do tego katechizmowego wyliczenia właśnie tych uczynków, bo przyznam, że kiedyśmy się zastanawiali w redakcji sami nad tematem, właśnie tego Wielkiego Postu, to no, była trudność z wyliczeniem właśnie tych uczynków, przypomnieniem sobie. Także chcemy przypomnieć tę sprawę dla nas wszystkich, bo wydaje się nam, że jest to bardzo aktualne. Tym bardziej, że zachęcił nas do tego, w jaki sposób papież Benedykt XVI, który w swoim orędziu wielkopostnym tegorocznym, zatytułowanym Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków, on zwrócił uwagę na jeden z tych uczynków, mianowicie na upominanie grzeszących, na tą correctio fraterna, czyli upominanie ludzi, którzy w jakiś sposób zabrnęli w zło albo idą w złą stronę. Papież przypomniał nam, że nie mamy się tego bać, żeby zwracać uwagę na grzech naszego brata. Przyznam, że kiedy myślałem o tym, jak te gościowe katechezy przeprowadzić, bo tak to traktuję jako przedłużenie ambony, takiej formy katechezy dla dorosłych, to myślałem sobie, o czym właściwie będę tam pisał, czy znajdę materiał, na jakie pytanie będzie trzeba tutaj odpowiedzieć. Ale okazało się, że rzeczywiście tych zagadnień związanych z tymi uczynkami jest bardzo wiele.
Grzesznych upominać to tylko pierwszy z 7 uczynków miłosierdzia względem duszy. Te uczynki miłosierdzia, one wyznaczą kolejne stopnie, kolejne odsłony cyklu wielkopostnego w Gościu Niedzielnym, ale tradycją tych cykli wielkopostnych jest również to, że oprócz owego kazania, jak ksiądz powiedział, przedłużenia ambony, jest również rozmowa z człowiekiem, który stara się spojrzeć na ten problem praktycznie, a nie tylko właśnie teologicznie, duszpastersko.
Tak, to znaczy mam nadzieję, że to się będzie zazębiało. Rzeczywiście ja jakoś lepiej się czuję w, może nie tyle w kazaniach, ale bardziej w formie jakiejś katechezy, szukając zawsze jakiegoś uwspółcześnienia czy pokazania, że to, co jest w tradycji chrześcijańskiej, w tym przypadku te uczynki miłosierdzia względem duszy, że to jest ciągle aktualne, że to nie jest tylko jakaś powtórka, prawda, historyczna, jakieś odświeżenie jakiegoś muzealnego zabytku tradycji chrześcijańskiej, ale że to ciągle nas dotyczy. Natomiast Marcin Jakimowicz, no on ma jakiś taki talent, że on natychmiast te takie teologiczne hasła, on zaraz widzi sytuację, widzi człowieka, więc będzie w różnej formie. Akurat ten pierwszy odcinek otwiera rozmowa z ojcem Jordanem Śliwińskim, specjalistą od konfesjonału, od spowiadania, prowadzącego różne szkoły dla spowiedników, więc rozmowa o tym, jak właściwie powinno wyglądać to upomnienie braterskie, to upominanie grzeszników, żeby to było owocne i dobre, prawda? Ale będzie też w następnych odcinkach, będą inne formy, to znaczy będzie też reportaż, w tej chwili przygotowujemy już kolejny odcinek, więc w różnych formach będziemy się starali pokazać, jak te uczynki miłosierdzia względem duszy funkcjonują, żyją we współczesnym Kościele, w życiu konkretnych ludzi.
I w ten sposób zbliżymy się do największej z tajemnic chrześcijaństwa, czyli tajemnicy zmartwychwstania Pańskiego, czyli tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią. Cykl wielkopostny w Gościu Niedzielnym ma nas do tej tajemnicy przybliżać. A o tym cyklu, cyklu zatytułowanym Czas na duszę, rozmawiałem z zastępcą redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego, księdzem Tomaszem Jaklewiczem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Nazwać dziecko po imieniu.
Dopiero co poczęte dziecko rzadko kiedy nazywane jest po imieniu. Nie chodzi o nadanie mu imienia, ale o rozpoznanie w nim człowieka, bardzo młodego i małego człowieka. Nie mówi się o nim jako o człowieku. Używa się przeróżnych terminów, zazwyczaj zaczerpniętych z medycznego, technicznego żargonu. Zygota, zarodek, embrion, płód. Niekiedy dodaje się do tych określeń, że chodzi o ludzki zarodek czy ludzki płód, ale nie mówi się człowiek czy dziecko. Jest jeden wyjątek, kiedy do lekarza przychodzi kobieta w ciąży. No właśnie, mówimy o kobiecie w ciąży, ale warto zauważyć, że wówczas dziecko jako odrębna rzeczywistość także nie funkcjonuje w naszym opisie sytuacji. Tymczasem ciąża jest stanem kobiety, który ma miejsce, gdy nosi w sobie dziecko. Jeśli taka nosząca w sobie dziecko mama przychodzi do lekarza, nie przychodzi sama, ale z dzieckiem właśnie, co więcej, przychodzi właśnie ze względu na nie. I wówczas, zdarza się to stosunkowo często, Lekarz w trakcie badania ultrasonograficznego opisuje jej małego człowieka. Tu może pani zobaczyć swoje dziecko. Tu jest głowa, a tu nogi. Tu widzimy bijące serce, a tu... To jest chłopiec. Skonfrontowany z obrazem, lekarz opisuje dziecko, małego człowieka będącego wewnątrz macicy swojej mamy. Co ciekawe, jeśli taki mały człowiek by zmarł przed narodzinami, najprawdopodobniej zniknąłby także z przestrzeni ludzkiej świadomości i języka. Lekarz w takiej sytuacji zazwyczaj mówi o obumarłej ciąży lub płodzie, o masie tkankowej, a o szczątkach dziecka mówi wręcz wyskrobiny. Czyli nie ma już człowieka. Nigdy go nie było. Była tylko ciąża i poronienie. Problem z rozpoznaniem i nazwaniem dziecka po imieniu ma nie tylko personel medyczny. Niemal wszyscy ulegliśmy presji technicznej nowomowy. Nawet Kościół. W dokumentach, nawet w poświęconej godności osoby ludzkiej instrukcji Kongregacji Nauki Wiary, Dignitas Personae, o nienarodzonych dzieciach mówi się jako o zarodkach, embrionach i płodach ludzkich. Znaleźć można zwrot życie ludzkie. Nie mówi się o nich człowiek. O nikim z nas, urodzonych i dorosłych, nie mówi się per życie ludzkie. Życie jest naszym przymiotem, ale nie jest nami. My jesteśmy ludźmi. Nie zabija się życia ludzkiego, tylko człowieka. Życie co najwyżej się przekazuje lub odbiera, ale zawsze przekazuje się je lub odbiera komuś. To nie życie się rozwija w łonie kobiety, ale człowiek. Podobny zresztą problem mam z określeniem istota ludzka. O nikim z nas tak się nie mówi. O sobie mówimy człowiek. Dlaczego zatem nagminnie w ten sposób określamy nienarodzone dziecko? Czemu tak bardzo boimy się tego określenia? Czemu medycyna z takim uporem domaga się stosowania nomenklatury technicznej? Trudno się zgodzić z argumentem, że w języku medycznym potrzebna jest precyzja terminologiczna. To znaczy, oczywiście, że jest ona potrzebna, tylko że ten argument nie ma tu nic do rzeczy. Mogę powiedzieć, że badane jest dziecko w embrionalnej czy płodowej fazie swojego rozwoju i takiej wypowiedzi precyzji nie brakuje. Natomiast stwierdzenie, że badaniu poddany jest ludzki embrion czy płód, choć jest równie precyzyjne, pozbawione jest szacunku dla młodego człowieka. Zatem jaki jest prawdziwy powód? Współczesna medycyna przestała szanować ludzkie życie. Przestała szanować ludzką płodność i jej owoc, nowo poczęte dziecko. Znacznie bardziej zabiega o to, by tego dziecka nie było. Nie ma co ukrywać, znacznie łatwiej jest usunąć ciążę czy dokonać ekstrakcji zarodka, niż zabić człowieka. Lepiej nie nazywać dziecka po imieniu, bo może się okazać, że powstanie opór przed jego zabiciem. Jakież to protesty podniosły się na świecie, gdy Amerykanie w stanie Teksas wprowadzili prawo nakazujące konfrontację dążącej do aborcji kobiety z ultrasonograficznym obrazem jej dziecka. Twórcy tego prawa nie kryli się ze swoją intencją. Chcieli w ten sposób powstrzymać matki przed uśmierceniem ich dzieci. Ciekawe, że zwolnione z tego obowiązku są kobiety, które poczęły wskutek gwałtu lub kazirodztwa. Czyżby ich dzieci były ludźmi mniej zasługującymi na to miano? Gdy nazywamy dziecko po imieniu, gdy mówimy o nim tak, jak na to zasługuje, jako o człowieku, o osobie, automatycznie otaczamy je ochroną. Jeśli mamy zmienić mentalność społeczną w odniesieniu do aborcji, musimy zacząć właśnie od tego, że każde dziecko nazwiemy po imieniu. To prawda, wielu będzie się burzyć, wielu będzie z nas szydzić, ale wielu zatrzyma się przed mordem, gdy uświadomi sobie, że nie płód czy embrion chcieli usunąć, ale że z premedytacją planowali zabić człowieka. Planowali ukatrupić małe dziecko.
Tu Radio Watykańskie. Pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.